Dobrze, więc tak, jak wiecie, w tym roku spotkania przymierza przebiegają według takich czterech ścieżek. Pierwsza ścieżka to jest nauczanie pasterza wspólnoty. To raz w miesiącu jest konferencja księdza. Za dwa tygodnie. Druga ścieżka to jest szkoła ewangelizacji, gdzie będziemy słuchać o kerygmacie między innymi. Trzecia ścieżka to jest kurs liderów i czwarta ścieżka spotkania w grupkach. Wszystkie te ścieżki prowadzą do jednej drogi i do jednego celu. Dwa tygodnie temu Gosia w ramach szkoły ewangelizacji mówiła o wielkim nakazie, natomiast dzisiaj zaczniemy kurs liderów. Będzie to cykl spotkań o liderach komórek ewangelizacyjnych. Będziemy mówić tak naprawdę o tym, co jest zawarte w podręczniku Kurs Liderów autorstwa Pier Giorgio Pierini. Jest to podręcznik, który jest dostępny na naszych stronach internetowych, przetłumaczony przez osoby z naszej wspólnoty i każdy ma do niego dostęp, zdaje się, po zalogowaniu. Na spotkaniach przymierza, będzie tych spotkań 6, będziemy mogli usłyszeć wprowadzenie do poszczególnych części podręcznika. Ma to nas zachęcić do głębszych studiów poruszonych tam zagadnień, po to, żebyśmy byli lepszymi liderami w naszej wspólnocie, ale także w przyszłości, tam gdzie Pan Bóg nas pośle. Tak więc pierwsze pytanie, jakie dzisiaj sobie postawimy, to jest pytanie, kim jest lider? Odpowiedź znajdujemy w Ewangelii Świętego Łukasza w rozdziale 10. Następnie wyznaczył Pan jeszcze innych 72 i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Lider komórki jest zatem robotnikiem, czyli bratem lub siostrą świecką, który stara się przyjąć zaproszenie Jezusa. Jest on zaproszony przez pasterza wspólnoty do podjęcia troski o grupę braci lub sióstr, które zostały mu powierzone. Kto może zostać liderem komórki? Czy jestem dobrym liderem? Dlaczego w ogóle zostałem liderem? Czy chcę być liderem? Jakim liderem powinienem być? Jak mam realizować moje zadania? Czy nadaje się w ogóle do tego, żeby być liderem? To są pytania, które stawia sobie na pewno każdy animator. Kto ma na te pytania odpowiedzieć? Jaka jest tożsamość lidera? Gdzie szukać pomocy i wsparcia? W Ewangelii Świętego Jana czytamy: Pokój wam, jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział: Weźmijcie Ducha Świętego. Jest to nakaz głoszenia wyznaczony w ten sposób, że najpierw zachęca się nas do przyjmowania. Weźmijcie Ducha Świętego. A zatem najpierw potrzebna jest otwartość na Ducha Świętego, wsłuchiwanie się w Jego głos i przyjęcie postawy przyjmowania. To jest krok pierwszy. Kolejnym krokiem jest trwanie na modlitwie. Trwajcie we mnie, a ja w was będę trwać. Podobnie jak latorośl nie może przynieść owocu sama z siebie, jeśli nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Jest to punkt wyjścia misji lidera i musi towarzyszyć wszystkim działaniom lidera. Nie możemy rozmawiać o Jezusie, głosić Jezusa, ogłaszać Go Panem, jeśli nie powierzymy naszej działalności Jemu i Duchowi Świętemu. Jezus powierzył nam zadanie ewangelizacji. Zadanie jest trudne i z pewnością niemożliwe, jeżeli zawierzymy jedynie naszym ludzkim wysiłkom. W Duchu Świętym modlitwa przybiera różne formy: uwielbienia, celebracji, eucharystii, dziękczynienia, wstawiennictwa, słuchania Słowa Bożego czy cichej adoracji. Jak się modlić? Podręcznik Kursu Liderów daje nam kilka wskazówek. Po pierwsze, módl się z wiarą. Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a zostanie wam otworzone. Po drugie, wzywając Ducha Świętego. To Duch Święty, który obserwuje serca, wstawia się nieustannie za wiernymi w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Czytamy w liście do Rzymian. Po trzecie, z wytrwałością. Po czwarte, błogosławiąc. Po piąte, przebaczając. I po szóste, adorując. Więcej na temat modlitwy będzie na rekolekcjach dla animatorów. Dzisiaj zatrzymajmy się przy adoracji. Adoracja eucharystyczna pozwala nam uznać Jezusa za Pana. Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jak rzekło Pismo, rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza. Adoracja uzdrawia serca, likwiduje podziały, daje nadzieję, odnawia pragnienia służenia braciom. To okazja, kiedy stajemy przed Bogiem, by ofiarować siebie oraz naszych braci i siostry. Adoracja Najświętszego Sakramentu to tak naprawdę pierwszy filar, ponieważ nie głosimy siebie samych, ale Jego. Moja nauka nie jest moja. Jeśli głosimy samych siebie, zauważa papież Benedykt XVI, pozostajemy zaszyci w naszym nędznym ja i wciągamy w to innych. Jeśli głosimy Jego, stajemy się pomocnikiem Boga. Ja animatorem grupki zostałem w maju 2013 roku. W niedzielę mieliśmy spotkanie domowe, takie podsumowujące. Jestem już animatorem 40 miesięcy. Moja grupka powstała w wyniku pączkowania. Podział grupki nie był przyjemny, bo byliśmy w bardzo fajnej grupce i mieliśmy fantastycznego lidera, a ja wcale nie czułem się przygotowany do tego, żeby być liderem. Przed podziałem byłem na rekolekcjach na Oikos, na których zostałem zaproszony na wyjazd na seminarium na temat parafialnych komórek ewangelizacyjnych do Mediolanu. W sumie nie powinienem do tego Mediolanu pojechać, bo nie miałem pieniędzy, no ale pojechałem na kredyt. Nie żałuję tego. W Mediolanie usłyszałem, że podstawą działania lidera komórki jest adoracja. Przywiozłem taką ulotkę zachęcającą do codziennej adoracji, 15 minut z Jezusem dziennie. Wtedy ta forma modlitwy nie była mi w jakiś sposób szczególnie bliska. No ale postanowiłem spróbować. Szybko zobaczyłem owoce tej modlitwy. Nie tylko w grupce, ale także w ogóle w moim życiu. Grupka zaczęła jakoś funkcjonować, znalazły się osoby, które mi pomagały. No raz było lepiej, raz było gorzej, ale wszystko razem no, jakoś działało. To właśnie niedzielne podsumowanie było dla nas takim szczególnym zaskoczeniem, ponieważ okazało się, że wszyscy w grupce zaobserwowali wzrost duchowy, nie? Że to nie był zmarnowany czas, a tak naprawdę na co dzień tego nie dostrzegaliśmy. Największe trudności pojawiały się przed spotkaniami domowymi. Zauważyłem wtedy, że jeżeli oddawałem na modlitwie spotkania domowe Panu, to odbywało się bez większych problemów. Natomiast kiedy zapominałem o modlitwie, zdarzało się, że spotkania nie odbywały się. Więc jest bezpośredni związek między modlitwą a posługą we wspólnocie. Moje adoracje na początku były przegadane. Zagadywałem Pana Boga wszystkimi sprawami, czas mi się dłużył. Z czasem uczyłem się słuchać i kontemplować, po prostu być i trwać na tej adoracji. Pomimo tego, że dostrzegałem owoce modlitwy, miałem trudności ze znalezieniem czasu na nią. Mobilizujące dla mnie było ustalenie konkretnego dnia w tygodniu na modlitwę, natomiast w pozostałe dni starałem się przynajmniej na 2-3 minuty zajrzeć do kościoła na modlitwę przed Najświętszym Sakramentem. Tak więc adoracja jest postawą modlitwy, przez którą głosimy świętość Boga i kłaniamy się przed Jego chwałą. Adorując Jezusa, odkrywamy świętość i bliskość Boga, bo tylko Chrystus oddaje doskonałą cześć Ojcu. Święty Piotr Julian Eymard, apostoł Eucharystii i założyciel Zgromadzenia Kapłanów Najświętszego Sakramentu, mówił: praktykując tę godzinę adoracji, którą wybraliście jako godzinę bycia w raju, idźcie na nią, jakby się szło do nieba, jakby się szło na niebiańską ucztę. A ona będzie ciągle na nowo pożądana i łatwa. Teraz wysłuchamy dwóch świadectw, Justyny i Agnieszki.
ja może zacznę od tego, że jak wiele lat temu przystąpiłam do przymierza, to tak zaczęłam się głębiej zastanawiać nad tymi zobowiązaniami, które przyjęłam. I wtedy jakoś tak we wspólnocie dużo się mówiło o adoracji. A ja miałam problem z adoracją. Miałam pragnienie takiej modlitwy, ale jednocześnie nie wiedziałam, jak mam to robić. I szukałam miejsca, nie wiem, kościoła, kaplicy, szukałam jakiejś sposobności. Pamiętam, że często zostawałam po Eucharystii w kościele, ale jakoś tak towarzyszyły mi takie liczne rozproszenia, że w zasadzie zaraz wychodziłam. I tak bardzo głębokie było we mnie pragnienie adoracji. I kiedyś tak zupełnie to było dla mnie takie zaskakujące, bo wybrałam się z koleżanką na taki spacer po okolicach. I przechodząc zauważyłam, że na takim murze jest tablica z takim napisem "Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu". I to było dla mnie o tyle zaskakujące, że ja tamtędy przechodziłam dosyć często i jakoś nigdy wcześniej tego nie dostrzegłam. I okazało się, że tam jest w ogóle zgromadzenie sióstr, że to jest kaplica i jest tam właśnie całodzienna adoracja. I tak jak patrzę z perspektywy czasu, a to się wydarzyło kilkanaście lat temu, to wiem, że Pan pokazał mi to miejsce, jak gdyby przyprowadził mnie do tego miejsca i od tego czasu zaczęłam regularnie adorować Najświętszy Sakrament. I oczywiście po jakimś czasie wyprowadziłam się i te miejsca są różne, ale jakoś tak paradoksalnie bardzo często też tam wracam do tej kaplicy. I chciałam się z Wami podzielić, czym jest dla mnie adoracja, czym jest teraz dla mnie adoracja, bo przez te wszystkie lata też jakoś Pan uczył mnie tej modlitwy. I jest to dla mnie przede wszystkim takie stanięcie w Jego obecności. Podczas adoracji doświadczam, że ja patrzę na Pana, a On patrzy na mnie, a w zasadzie patrzy we mnie i dotyka jakoś mojego serca, przemienia mnie. Jest to czas takiego otwarcia się na też uzdrowienie. I w zasadzie nic nie muszę mówić, bo On wszystko wie. Wystarczy, że jestem przy Nim i otwieram Jego serce otwieram swoje serce na Jego działanie. I w zasadzie to nie jest taki czas, podczas którego chcę coś osiągnąć, czy jakoś, nie wiem, prosić jakoś szczególnie Pana, czy zadawać Mu jakieś pytania, czy szukać odpowiedzi. Jest to taki czas trwania przed Nim i tak zupełnie dla Niego. Ta modlitwa przed Najświętszym Sakramentem, adoracja, myślę, że daje mi dużo takiego spokoju, pokoju i też w jakiś sposób mnie pociesza. Jest też takim oczekiwaniem, a podczas tego oczekiwania Pan uzdrawia moje pragnienia, myśli i też tak doświadczam tego, że adoracja prowadzi mnie do służby, że podczas tej adoracji Pan kształtuje moje serce i czyni je zdolnym do służby. I czyni mnie bardziej może wrażliwą na drugiego człowieka. Też przychodzi z takim światłem, które daje taką jasność w postrzeganiu pewnych rzeczy, w postrzeganiu pewnych takich rzeczywistości i w pewnym sensie to wszystko upraszcza. I jeśli jesteś liderem, niezależnie czy we wspólnocie jesteś animatorem, moderatorem, czy szefem diakonii, czy w rzeczywistości pracy jesteś, nie wiem, kierownikiem, prezesem, dyrektorem, to tak w zasadzie to jest służba i odpowiedzialność, bo każde przełożeństwo jest w pewnym sensie służbą. Ja bardzo mocno tego doświadczam podczas adoracji, że Pan mnie uzdania do służby i czyni moje serce zdolne do służby. I tak jak wspomniałam na początku, ja właśnie w ten sposób się modlę regularnie od kilkunastu lat i tak sobie wybrałam, że to jest akurat takim dniem, jest niedziela i oprócz Eucharystii to jest takie priorytetowe wydarzenie w tym dniu i niezależnie tak naprawdę gdzie jestem, czy jestem w Polsce, czy gdzieś za granicą, to jakoś tak Pan daje mi sposobność do tego, żeby właśnie adorować Go przed Najświętszym Sakramentem, bo ciągle we mnie żywe jest to pragnienie. Chwała Panu.
Ja jestem we wspólnocie od 2008 roku. Jeśli chodzi o adorację, nigdy wcześniej nie miałam takiej styczności, jak tutaj właśnie będąc we wspólnocie. To, że pochodzę z małej miejscowości, to okazją do adorowania to była tylko moment po Eucharystii. I tak naprawdę dopiero adorację zaczęłam odkrywać podczas bycia we wspólnocie. Szczególnie podczas rekolekcji wspólnotowych, kiedy ksiądz wystawiał Najświętszy Sakrament nocą. To był taki czas, kiedy zaczęłam doświadczać, co to znaczy adoracja. Na początku, kiedy zaczęłam chodzić w ogóle na adorację, to traktowałam to bardziej jako... Zastanawiałam się nad sensem. Nie rozumiałam tego. Myślałam sobie, to jest czas, kiedy mogłabym poświęcić na załatwienie swoich własnych, prywatnych spraw. Ale z czasem, kiedy dłużej zaczęłam przebywać na tej adoracji, zrozumiałam, że ten czas, który pozornie straciłam, ja zyskiwałam. Kiedyś przeczytałam takie zdanie, które powiedział święty, że wystarczy pół godziny dziennie, a wiary się nie utraci. I ja czegoś takiego właśnie doświadczam. Kiedy jestem na adoracji każdego dnia, czuję obecność Pana i On przeze mnie działa. On uzdalnia mnie do tego, żeby prowadzić grupkę. Bo ja się zastanawiam, no właśnie, jestem animatorem, a do czego ja ich mam doprowadzić? Ja ich prowadzę do Pana, a oni prowadzą mnie do Niego. I dzięki temu, że właśnie adoruję codziennie, jeżeli mam taką możliwość, jestem na tej adoracji, to zupełnie inaczej wygląda spotkanie. Pan załatwia za mnie wszystkie sprawy. No wiadomo, że ja też muszę się tym zająć, ale to się jakoś inaczej układa, jest dużo łatwiej. I druga taki paradoks, który odkryłam w adoracji, to jest to, że ja trwam i mam postawę bierną. Ja nie muszę nic mówić, nic robić, tylko trwam. A potem to się przekłada na życie w aktywności. Ja zaczynam głosić i dziwię się, że mówię coś, czego w ogóle nie planowałam powiedzieć. Czy robię coś, czego w ogóle nie myślałam zrobić. Nie wiem, może ja nie czuję się, nie traktuję animatorstwa jako liderstwa, bo tu się przekłada wiele funkcji. Zarówno służba tym ludziom, oni mnie służą, wiadomo, organizacja, kierowanie, no pewne rzeczy się tutaj przeplatają, ale przez adorację Pan Bóg uzupełnia te braki, które ja mam i pokazuje też mi, przysiąga mnie czymś takim, że ja mogę patrzeć na tych ludzi i wyławiać u nich talenty, że ja nie muszę wszystkiego robić jako animator. Tak naprawdę, kiedy widzę, że ktoś dobrze śpiewa, no to proszę zaintonuj pieśń na spotkaniu. No i myślę, że z adoracją jest dużo łatwiej w życiu. Być ewangelizatorem, liderem w pracy, czy na gruncie osobistym. Chwała Panu.
To na zakończenie chciałbym jeszcze powtórzyć jedno zdanie. Dlaczego adoracja jest pierwszym filarem? Adoracja Najświętszego Sakramentu to pierwszy filar, ponieważ nie głosimy siebie samych, ale Jego. Moja nauka nie jest moja. Jeśli głosimy samych siebie, pozostajemy zaszyci w naszym nędznym ja i wciągamy w to innych. Jeśli głosimy Jego, stajemy się pomocnikami Boga. Zachęcam wszystkich do sięgnięcia do podręcznika. To są pierwsze i drugie rozdziały. Koniec.
Ja mogę dopowiedzieć coś tutaj jeszcze, mianowicie to, że Tak u nas, tak jak pamiętam, na przestrzeni lat naszej wspólnoty, to pamiętam o początkach, gdy powstawały komórki i było niewielu animatorów i przeważnie to były grupy studenckie, bo to było po prostu były początki. Dzisiaj mamy mniej studentów, a więcej takich już ludzi pracujących czy małżeństw. Pamiętam, że wtedy takie niesamowite, bo to było bardzo rewelacyjne wręcz odkrycie w środowisku studenckim, właśnie adoracja. Pamiętam osoby, które dzisiaj są we wspólnocie A, rodzina A. Pamiętam dziewczyny, chłopaków, dzisiaj już mamy, ojcowie. Jak oni tutaj przychodzili na godzinę mniej więcej 18, wiedzieli, że już jest po różańcu, powiedzmy w październiku czy po majowym, i po prostu przychodzili na adorację i tak sobie robili taką, nie wiem ile tam byli, minut czy ale zawsze było bardzo dużo i oni spotykali się z Panem, adoracja jest i była duża grupa ludzi z Wody Życia na adoracji. Wiem, że później odkryli inne kościoły, na Deotymy, adoracja, wiem, że nawet w nocy tam jeżdżą niektórzy i myślę, że to jest w nas, ale dobrze jest, dobrze byłoby po pierwsze zweryfikować, jak to jest u nas z tą adoracją, pomyśleć, gdzie i jak sobie ułożyć plan dnia, żeby było miejsce na adorację i mamy taką zasadę, że z Mediolanu, że właśnie, te 10 minut czy 15 minut dziennie bycia z Panem to jest taka pewna, może by można dłużej być, nie? W obecności Pana, niektórzy są dłużej. Ale i tam właściwie oddajemy Panu nasze oikos, nasze środowisko, w którym żyjemy, osoby, które po prostu są z naszych też grupek, a szczególnie animatorzy oddają Panu tych, którzy są im powierzeni. Więc pomyślmy nad tym. Myślę, że do tego jeszcze wrócimy, ale bardzo dziękuję za te świadectwa. Bardzo dobre świadectwo, bardzo zachęcające, więc też muszę to wziąć pod uwagę w moim harmonogramie, bo też właściwie ja tutaj mam pod ręką tą adorację. Tak.